Pogoda nie poprawiła się aż do końca dnia, więc kiedy o 7 Harry i Ron stawili się na stadionie, ślizgając się na mokrej trawie, byli przemoczeni do suchej nitki. Ciemnoszare niebo zwiastowało burzę z piorunami. Z ulgą weszli do ciepłej i jasnej szatni, choć wiedzieli, że to schronienie będą musieli za chwilę opuścić. Fred i George zastanawiali się, czy nie użyć jednego ze swoich cukierków, aby wymigać się od treningu. Ale mogę się założyć, że ona się skapuje, powiedział Fred półgłosem. Wczoraj zaproponowałem jej kupno kilku wymiotków grylarzowych. Moglibyśmy spróbować karmelka gorączkowego, mruknął George. Nikt go jeszcze nie zna. A to działa? Zapytał Ron z nadzieją, gdy deszcz z jeszcze większą siłą zabębnił w sufit, a wiatr zawył jak opętany. No jasne, odrzekł Fred. Temperatura ci się podnosi, ale dostajesz też czeraków, dodał George, a jeszcze nie wymyśliliśmy sposobu, jak się ich pozbyć. Jakoś nie widzę żadnych czeraków, powiedział Ron, przyglądając się bliźniakom. Bo nie możesz, rzekł ponuro Fred. Są w miejscu, którego zwykle nie wystawiamy na pokaz. Ale siedzenie na miotle to będzie męka. No dobra, dobra, skupcie się, powiedziała Angelina, wychodząc z pokoju kapitana drużyny. Wiem, że pogoda nie jest idealna, ale bardzo możliwe, że zagramy ze ślizgonami w podobnych warunkach, więc to chyba dobry pomysł, żeby zobaczyć, jak sobie radzimy. Harry, ty chyba zrobiłeś coś ze swoimi okularami, żeby deszcz nie ograniczał ci widoczności, kiedy graliśmy z puchonami podczas burzy. Hermiona to zrobiła. Wyciągnął różdżkę, stuknął nią w szkła okularów i powiedział: Impervious. Myślę, że wszyscy powinniśmy tego spróbować, powiedziała Angelina. Gdyby się w ten sposób udało ochronić twarze od deszczu, to mielibyśmy o wiele lepszą widoczność. No, to wszyscy razem, proszę. Impervious. Dobra, idziemy. Pochowali różdżki do wewnętrznych kieszeni, wzięli miotły na ramiona i wyszli z szatni za Angeliną. Człapiąc po błocku, dotarli na środek boiska. Mimo zaklęcia Impervious, widoczność była bardzo słaba. Robiło się coraz ciemniej, a kurtyny deszczu siekły trawę. Uwaga, uwaga na mój gwizdek! Krzyknęła Angelina. Harry odepchnął się mocno od ziemi, rozbryzgując błoto we wszystkie strony i wystrzelił w górę. Wiatr zepchnął go trochę z kursu. Nie miał pojęcia, jak w taką pogodę zobaczy znicza. Z trudem dostrzegał jednego tłuczka, z którym trenowali i już po minucie musiał zastosować zwis leniwca, żeby w ostatniej chwili uchronić się przed zwaleniem z miotły przez złośliwą piłkę. Niestety Angelina tego nie widziała, zresztą chyba prawie nic nie widziała, podobnie jak wszyscy, także każdy ćwiczył, nie wiedząc, co robią pozostali. Wiatr wzmagał się. Z daleka dobiegał grzechot deszczu siekącego w taflę jeziora. Angelina męczyła ich tak prawie godzinę, zanim się poddała. Zaprowadziła przemoczoną i gderającą drużynę do szatni, zapewniając wszystkich, że trening nie był stratą czasu, ale jej głos nie brzmiał zbyt przekonująco. Zwłaszcza Fred i George mieli bardzo obrażone miny. Obaj jakoś dziwnie chodzili, stawiając szeroko stopy, kołysząc się na boki i krzywiąc się co chwilę. Harry podsłuchał, jak uskarżali się, cicho wycierając sobie włosy ręcznikami. Chyba parę mi pękło, powiedział Fred martwym głosem. Moje nie, odrzekł George, krzywiąc się, ale strasznie rwą. Chyba urosły. Au! Krzyknął Harry. Przycisnął ręcznik do twarzy, zaciskając z bólu powieki. Blizna na czole znowu go zapiekła, boleśniej niż w ciągu ostatnich tygodni. Co się stało? Rozległy się głosy. Harry wynurzył się spod ręcznika. Szatnia była zamazana, bo nie miał okularów, ale wiedział, że wszyscy na niego patrzą. Nic, mruknął. Szturchnąłem się w oko. Spojrzał jednak znacząco na Rona i obaj zostali, gdy reszta drużyny wyszła z szatni, otulając się szczelnie pelerynami i naciągając kapelusze na uszy. Co się stało? Zapytał Ron, gdy tylko Alicja zniknęła w drzwiach ostatnia. Blizna? Harry kiwnął głową. Ale Ron z przerażoną miną podszedł do okna i spojrzał w ciemność. Jego chyba nie ma w pobliżu, co? Nie, mruknął Harry, siadając na ławce i rozcierając sobie czoło. Pewnie jest daleko stąd. Boli, bo On się wścieka. Wcale nie zamierzał tego powiedzieć i swoje własne słowa usłyszał tak, jakby wypowiedział je ktoś obcy, ale natychmiast zrozumiał, że tak było naprawdę. Nie miał pojęcia, w jaki sposób to wiedział, ale wiedział. Gdziekolwiek teraz znajdował się Voldemort, cokolwiek teraz robił, jedno nie ulegało wątpliwości. Był coraz bardziej rozeźlony. — Widziałeś go? — zapytał Ron. — Miałeś wizję czy coś w tym rodzaju? Harry siedział nieruchomo wpatrzony w swoje stopy, pozwalając myślom i wspomnieniom błądzić swobodnie i czując ulgę po bólu, który nagle ustąpił. Jakieś kłębowisko zamazanych kształtów, jakieś wyjące głosy. On chce, żeby coś się stało, a to się staje zbyt powoli. I znowu zaskoczyły go słowa wychodzące z jego ust i znowu był pewny, że są prawdziwe. Ale skąd ty to wiesz? Harry pokręcił głową i zakrył oczy rękami, uciskając je dłońmi, aż przed oczami rozbłysły mu gwiazdki. Poczuł, że Ron siada obok niego na ławce i że na niego patrzy. Czyli o to chodziło ostatnim razem? — zapytał Ron przyciszonym głosem. — Kiedy blizna rozbolała cię w gabinecie Umbridge, sam wiesz, kto był zły? Harry pokręcił głową. — Więc jak? Harry sięgnął pamięcią do owej chwili. Patrzył w twarz Umbridge, blizna go zapiekła i poczuł coś dziwnego w brzuchu, jakby mu się nagle zrobiło lżej. To było szczęśliwe uczucie, ale oczywiście wtedy tego nie odczuwał, bo tak był zgnębiony i udręczony. Ostatnim razem był zadowolony, naprawdę zadowolony, jakby miało się stać coś przyjemnego, a w tę noc, zanim przybyliśmy do Hogwartu, przypomniał sobie chwilę, kiedy rozbolała go blizna w sypialni domu przy Grimmauld Place. Wtedy się wściekał. Spojrzał na Rona, który gapił się w niego z otwartymi ustami. — Harry, ty jesteś lepszy od Trelawney. Ja nie przepowiadam przyszłości. — Nie, ale wiesz, co ty robisz? — zapytał Ron głosem pełnym lęku i podziwu. — Harry, ty czytasz w myślach, sam wiesz kogo. — Nie — powiedział Harry, kręcąc głową. — Tu nie chodzi o jego myśli, raczej o jego nastrój. Ja mam po prostu przebłyski jego nastroju. Dumbledore mówił, że w zeszłym roku chodziło właśnie o coś takiego, że wyczuwałem, kiedy Voldemort był blisko mnie albo kiedy był bardzo zły. — No a teraz wyczuwam też, kiedy jest z czegoś zadowolony. Zapadła chwila milczenia. Wiatr z deszczem chłostał mury i okna zamku. — Musisz komuś o tym powiedzieć — stwierdził Ron. — Już mówiłem Syriuszowi. — No to powiedz mu i o tym ostatnim. — A niby jak? — zapytał ponuro Harry. — Umbridge kontroluje sowy i kominki, nie pamiętasz? — No to powiedz Dumbledorowi. — Już ci mówiłem. Dumbledore o tym wie — odrzekł krótko Harry, wstając, biorąc pelerynę z kołka i zarzucając ją na siebie. — Nie ma sensu mu tego powtarzać. Ron też zarzucił pelerynę i stał, przyglądając się Harremu z namysłem. Dumbledore na pewno chciałby o tym wiedzieć. Harry wzruszył ramionami. Chodź, musimy jeszcze poćwiczyć zaklęcie uciszające. Poszli przez pogrążone w ciemności błonia, ślizgając się i potykając na mokrej trawie. Harry zamyślił się. Co to mogło być, czego tak pragnął Voldemort, a co nie stało się dostatecznie szybko? Ma również inne plany. Plany, które może po cichu wprowadzić w życie. Zależy mu na czymś, co może tylko wykraść. Coś w rodzaju broni. Coś, czego nie miał ostatnim razem. Nie zastanawiał się nad tymi słowami od tygodni, bo był za bardzo pochłonięty tym, co się działo wokół niego, zbyt zajęty użeraniem się z Umbridge, zbyt oburzony niesprawiedliwością, która zaczęła triumfować w Hogwarcie, odkąd do spraw szkoły wmieszało się ministerstwo. Ale teraz te słowa wróciły i miał nad czym rozmyślać. A może gniew Voldemorta wzbudza właśnie brak tego, na czym mu tak zależy? Owej broni, czymkolwiek ona jest. Czyżby zakon pokrzyżował mu plany? Udaremnił zdobycie tej broni? Gdzie ją trzymają? Kto ją teraz ma? Mimbulus Mimbletonia! Usłyszał głos Rona i wróciwszy do rzeczywistości przelazł przez dziurę pod portretem. Wszystko wskazywało na to, że Hermiona wcześnie poszła spać, pozostawiając Krzywołapa zwiniętego w kłębek na fotelu i kolekcję wełnianych czapek dla skrzatów domowych rozłożoną na stoliku przy kominku. Harry poczuł pewną ulgę, że jej nie ma, bo nie miał ochoty dyskutować z nią o swojej bliźnie i wysłuchiwać kolejnych apeli, by poszedł do Dumbledora i wszystko mu opowiedział. Ron wciąż rzucał na niego zaniepokojone spojrzenia, ale Harry wyciągnął swój podręcznik do eliksirów i zabrał się do wypracowania, choć tylko udawał, że jest na tym skupiony. Kiedy Ron w końcu oznajmił, że i on idzie spać, z wypracowaniem właściwie nie ruszył z miejsca. Minęła północ, a Harry wciąż czytał i czytał ustęp o użyciu warzuchy, lubczyka i kichawca, choć nie docierało do niego ani jedno słowo. Rośliny te bardzo skutecznie jątrzą mózg, dlatego też wykorzystuje się je często do sporządzania wywarów oszałamiających i zaciemniających umysł, kiedy czarodziej pragnie wzbudzić w kimś porywczość i lekkomyślność. Hermiona powiedziała, że od czasu uwięzienia w domu przy Grimmauld Place Syriusz stał się lekkomyślny. Bardzo skutecznie jątrzą mózg i dlatego wykorzystuje się je często. Redaktorzy Proroka Codziennego na pewno by uznali, że Harry ma rozjątrzony mózg, gdyby wykryli, że wie, co czuje Voldemort. Dlatego też wykorzystuje się je często do sporządzania wywarów oszałamiających i zaciemniających umysł. Zaciemnienie umysłu. Tak, o to chodzi. Bo dlaczego wie, co czuje Voldemort? Co ich łączy? Dumbledore tylko napomknął o jakimś tajemniczym związku między nimi. Nigdy nie był w stanie należycie tego wyjaśnić. Kiedy czarodziej pragnie... Ależ mu się chce spać, wzbudzić w kimś porywczość. No jak ciepło i wygodnie jest w fotelu przy kominku, kiedy deszcz bębni w parapety, Krzywołap mruczy, płomienie trzaskają. Książka wyśliznęła mu się z ręki i wylądowała z głuchym stuknięciem na dywaniku przed kominkiem. Głowa opadła mu na bok. Znowu kroczył ciemnym korytarzem. Odgłos jego kroków toczył się echem w ciszy. Kiedy zamajaczyły przed nim drzwi w końcu korytarza, serce zabiło mu szybciej. Gdyby mógł je otworzyć, wejść przez nie, wyciągnął rękę, palcami już dosięgał drzwi. Harry Potter, sir! Obudził się gwałtownie. Wszystkie świece już się wypaliły, ale dostrzegł jakiś ruch. Kto tam? Zapytał Harry, prostując się w fotelu. Ogień prawie wygasł. Pokój był pogrążony w mroku.
Zgredek masowy Harry'ego Pottera, sir! Zaskrzeczał głos.
Zgredek? Powtórzył Harry ochrypłym głosem, wypatrując w ciemności źródła głosu.
Zgredek, skrzat domowy, stał obok stolika, na którym Hermiona zostawiła z półtuzina wełnianych czapeczek.
Jego wielkie, spiczaste uszy wystawały spod czegoś, co wyglądało jak wszystkie czapki, które Hermiona zrobiła od początku roku. Wsadził je jedną na drugą, tak że głowa mu urosła o jakieś 2 lub 3 stopy, a na samym szczycie siedziała Hedwiga, pochukując pogodnie.
Zgredek zgłosił się na ochotnika, żeby Harrymu Potterowi przynieść jego sowę.
Zaskrzeczał skrzat, wpatrując się w niego z uwielbieniem.
Profesor Grable Plank mówi, że sowa jest już zdrowa, sir.
I pochylił się w ukłonie tak głębokim, że jego ołówkowaty nos musnął powierzchnię dywanika, na co Hedwiga zagruchała z oburzeniem i pofrunęła na poręcz fotela Harry'ego.
Dziękuję ci, Zgredku, rzekł Harry, głaszcząc łepek Hedwigi i mrugając zawzięcie, by pozbyć się obrazu zamkniętych drzwi ze swojego snu.
A sen był tak żywy... Kiedy znowu spojrzał na Zgretka, zauważył, że Skrzat miał również na sobie kilkanaście szalików i tyle par skarpetek, że jego stopy wyglądały na stanowczo zbyt wielkie w stosunku do reszty ciała. Zabierasz wszystko, co zostawia tu Hermiona?
Och, nie, sir, odrzekł uradowany Skrzat. Zgretek bierze też trochę dla Mruszki.
A jak się miewa Mruszka? Uszy Zgretka lekko opadły.
Mruszka wciąż dużo pije, sir,
odpowiedział ponuro, opuszczając swoje olbrzymie zielone oczy.
Nadal nie dba o ubranie, Harry Potter, sir. Inne skrzaty też o to nie dbają, już nie sprzątają wieży Gryffindoru. To przez te porozkładane wszędzie czapki i szaliki uważają je za obraźliwe, sir. Zgretek sam wszystko robi, sir, ale Zgretek się nie przejmuje, bo zawsze ma nadzieję, że spotka Harry'ego Pottera. No i tej nocy jego marzenie się spełniło.
Znowu ukłonił się głęboko, ale Harry Potter
nie wygląda na szczęśliwego.
Ciągnął dalej, prostując się i patrząc nieśmiało na Harry'ego.
Zgretek słyszał, jak Harry Potter ma mroce przez sen. Miał złe sny.
Nie, nie były takie straszne, powiedział Harry, ziewając i trąc oczy. Miewałem już gorsze. Skrzat przyglądał mu się swymi wielkimi, wypukłymi oczami. Potem opuścił uszy i rzekł z powagą.
Zgretek bardzo by chciał pomóc Harry'emu Potterowi, bo Harry Potter zwrócił Zgretkowi wolność i Zgretek jest teraz o wiele bardziej szczęśliwy.
Harry uśmiechnął się. Nie możesz mi pomóc, Zgretku, ale dziękuję. Dziękuję ci za dobre chęci. Schylił się i podniósł swój podręcznik eliksirów. Będzie musiał skończyć to wypracowanie jutro. Zamknął książkę, a kiedy to zrobił, blask z kominka oświetlił wąskie blizny na wierzchu jego dłoni. Pamiątkę po szlabanie w gabinecie Umbridge. Zaczekaj chwilę, Zgretku. Jest coś, co mógłbyś dla mnie zrobić, powiedział powoli. Skrzat się rozpromienił.
Niech Harry Potter tylko powie, sir.
Muszę znaleźć miejsce, w którym 28 osób mogłoby ćwiczyć obronę przed czarną magią, ale tak, żeby ich nie nakrył żaden nauczyciel. A zwłaszcza, Harry położył rękę na książce, a blizny zalśniły perłowo, profesor Umbridge. Spodziewał się, że Skrzat przestanie się uśmiechać i uszy mu opadną. Spodziewał się odpowiedzi, że to niemożliwe, albo że można spróbować, ale chyba się nie uda. Nie spodziewał się zupełnie, że Zgretek aż podskoczy i klaśnie z radości.
Zgretek zna doskonałe miejsce, sir. Zgretek słyszał o nim od innych skrzatów domowych, kiedy przybył do Hogwartu, sir. My je nazywamy pokojem przychodź-wychodź, sir, albo pokojem życzeń.
Dlaczego?
Bo do tego pokoju można wejść tylko wtedy, kiedy się tego naprawdę potrzebuje. Czasami jest tu, czasami tam, ale kiedy już się pojawia, wyposażony jest dokładnie w to, co akurat jest potrzebne. Zgretek raz go użył, sir,
powiedział Skrzat, ściszając głos z miną winowajcy.
Kiedy Mruszka była bardzo pijana, ukrył ją w pokoju życzeń, znalazł tam antidota na piwo kremowe, a także zgrabne łóżeczko akurat na Skrzata, żeby mogła się tam wyspać, sir. I Zgretek wie, że pan Filcz znalazł tam dodatkowe środki czyszczące, kiedy mu ich zabrakło, sir.
A kiedy bardzo potrzebujesz toalety, rzekł Harry, nagle przypominając sobie, co powiedział Dumbledore podczas balu bożonarodzeniowego w zeszłym roku, to ten pokój napełni się nocnikami, tak?
Zgretek sądzi, że to całkiem możliwe, odparł Skrzat, kiwając gorliwie głową. To zdumiewający pokój, sir.
A ile osób o nim wie? Zapytał Harry, prostując się w fotelu.
Niewiele, niewiele, sir. Ludzie natrafiają na ten pokój, kiedy bardzo go potrzebują, ale później najczęściej już go nie znajdują, bo nie wiedzą, że on zawsze czeka na zawołanie, sir.
Ach, to brzmi wspaniale, rzekł Harry z bijącym sercem. To wprost idealne miejsce, Zgretku. Kiedy możesz mi go pokazać?
Ach, w każdej chwili, sir,
odpowiedział Zgretek, wyraźnie zachwycony entuzjazmem
Harry'ego.
Jak Harry Potter chce, możemy tam iść zaraz.
Przez chwilę Harry poczuł pokusę, by iść za skrzatem natychmiast. Już się podnosił z fotela, żeby pójść na górę po pelerynę niewidkę, kiedy nie po raz pierwszy jakiś głos, bardzo podobny do głosu Hermiony, szepnął mu do ucha lekkomyślny. W końcu było bardzo późno. A on był już zmęczony. Nie, nie teraz, Zgretku, powiedział opadając z powrotem na fotel. To dla mnie naprawdę bardzo ważne. Nie chcę wszystkiego zepsuć, muszę to dobrze zaplanować. Słuchaj, a nie mógłbyś mi po prostu powiedzieć, gdzie jest ten pokój życzeń, jak się do niego dostać?